Jeszcze zanim otworzyła oczy, usłyszała czyjś głos. Odzyskuję przytomność. Brzmiało to tak, jakby ktoś mówił przez kłębek waty. Leżała w salonie na kanapie. Młodszy z policjantów, którego nazwiska nie pamiętała, siedział obok niej. Odchyliła nieco głowę i ujrzała Johannesa. Stał z drugim oficerem przed kominkiem. Rozmawiali półgłosem. Jak się pani miewa? Chciał wiedzieć mężczyzna obok niej. Źle. Odparła, siadając ostrożnie. Policjant podniósł się, ale zaraz ponownie usiadł, kiedy ściągnęła nogi z kanapy. Przesunęła palcami po włosach i popatrzyła na niego. Wydał się jej nawet sympatyczny. Czy może mi pan powiedzieć, co się stało? Proszę, mój mąż jest taki... Wie pan, gdzie jest mój syn? Mężczyzna pokręcił głową. Właściwie mieliśmy nadzieję, że to pani nam wyjaśni, co miało oznaczać to całe przedstawienie. Będzie nam pani musiała udzielić odpowiedzi na parę pytań. Żebym mógł powiedzieć cokolwiek na temat pani dziecka, musiałbym najpierw wiedzieć, kim pani jest. Sybille przetarła ręką twarz i westchnęła ciężko. Znowu się zaczyna. Już panu mówiłam, nazywam się Sybille Aurich i mieszkam tutaj, nawet jeśli mój mąż uparcie temu zaprzecza. Ale chcę w końcu wiedzieć, gdzie jest Lukas. Słyszy pan? Chcę natychmiast widzieć się z moim dzieckiem. Jej głos przybrał na sile. Oficer śledczy porozumiał się wzrokiem z kolegą. Tamten skinął głową i powiedział spokojnym głosem. Nie jest pani Sybille Aurich. Pracujemy nad tą sprawą od czasu jej zniknięcia. 2 miesiące temu i widzieliśmy już parę jej fotografii. Nie tylko tutaj, ale też u przyjaciół i krewnych. Wszystkie te zdjęcia przedstawiały tę samą kobietę i ta kobieta definitywnie nie była panią. Z całą pewnością wiemy też jeszcze jedno. Sybille Aurich nie ma dziecka. Będzie pani musiała pójść z nami. Pójść z nami. Nie zareagowała na te słowa. Sybille Aurich nie ma dziecka. Jej umysł szukał gorączkowo jakiegoś wyjścia z sytuacji, jakiegokolwiek wyjaśnienia innego niż to, że jest niespełna rozumu. Ale nic nie przychodziło jej do głowy. Rozdział 6. Doktor miał rację. Jane zawieziono pod dom. Hans w ogóle nie znał jej prawdziwego nazwiska. Szkoda. Doktor nazwał ją Jane Doe, tak jak w Ameryce nazywa się nieznajome kobiety bądź niezidentyfikowane kobiece zwłoki. Decyzje doktora do tej pory nigdy nie budziły zastrzeżeń Hansa, ale to imię i nazwisko wzbudzało w nim dziwną niechęć. Nie mógł jednak nic zrobić. Już pół godziny siedział w swoim samochodzie, który zaparkował kawałek dalej na skraju szosy i obserwował. Wprawdzie przyjechał za późno, żeby zobaczyć, jak Jane wchodzi do domu, ale nawet przez sekundę nie wątpił, że znajduje się w środku. A potem jeszcze ta para policjantów. Przewidywania doktora sprawdziły się co do joty. Hans nie oczekiwał niczego innego. Wszystko, co doktor czynił, funkcjonowało tak, jak ten sobie zażyczył. Ale może jeszcze upłynąć trochę czasu, zanim przed domem coś zacznie się dziać. Hans usadowił się wygodniej w fotelu. Nic, nawet najmniejszy ruch w bezpośrednim otoczeniu domu nie mogło umknąć jego uwagi. Hans po raz pierwszy spotkał doktora w maju 2002 roku, kilka tygodni po dobrowolnym odejściu z ponad 20-letniej służby w Legii Cudzoziemskiej. W 1991 roku brał udział w kampanii przeciwko Husajnowi. Był w Somalii, a potem w Kosowie, w Bośni i Macedonii i nagle nie był już zdolny do służby wojskowej. Podczas walk ulicznych w Grbawicy, dzielnicy Sarajewa, został zasypany w jednej z piwnic. 3 dni i 3 noce leżał w gruzach, w najczarniejszych ciemnościach, jakie można sobie wyobrazić, ze złamanym w kilku miejscach przedramieniem i miednicą, z ciężką betonową płytą na zranionym biodrze. Na początku jeszcze krzyczał, Nie z bólu, tego oduczono ich podczas szkolenia, tylko z chęci zwrócenia na siebie uwagi swoich kompanów. Pragnął, by przyszli i uwolnili go, żeby mógł dalej walczyć. Jednak po jakimś czasie z jego ust nie wydobywał się już żaden dźwięk, już tylko czekał. A potem, po nieskończenie długim czasie, w jego małej jaskini z gruzu, gdzie powietrze było tak ciężkie, że podczas wdychania wpełzało do tchawicy niczym stary olej i zaklejało płuca, coś poczuł. Coś, czego w tej wszechobecnej czerni nie można było ujrzeć. Być może w tych ekstremalnych warunkach wyostrzyła mu się wyobraźnia, bo w jednej chwili doznał objawienia. Jego otoczenie, jego życie ukazało mu się jako ewenement, jako zbiór zdarzeń, na które składa się wiele elementów zdolnych w każdej sekundzie zetknąć się ze sobą. To poznanie zupełnie nim zawładnęło. Po raz pierwszy w życiu zaczął zastanawiać się nad naprawdę ważnymi sprawami. Kilka chwil później poraził go jasny błysk światła. Znaleźli go koledzy. Przez pewien czas, nawet gdy kości w miarę się już zrosły, leżał w szpitalu. Ciągle rozmawiał z lekarzami i był zmuszony odpowiadać na te same dziwne pytania. Po jakimś czasie mógł wrócić do swojego życia. Ale wszystko się zmieniło. Jego kapitan obwieścił mu, że dla niego wojny się skończyły. Nowe zadania czekają na niego w biurze. Koledzy nie chcieli go już słuchać. Każdorazowa próba podzielenia się z nimi nową wiedzą skutkowała tym, że odwracali się i odchodzili, zostawiając go jak trędowatego. Rany na przedramieniu mógł leczyć. Z ranami duszy nie mógł zrobić nic. Po latach upokorzeń opuścił nim i swoich kolegów z Dizier Régiment Étranger d'Infanterie bez jakiegokolwiek planu na dalsze życie. W myśl kodeksu Légion Étrangère będzie dozgonnie przynależeć do wielkiej familii, a Legia zapewni mu niewielką rentę, ponieważ odsłużył więcej niż 18 lat. Ale co mu to da? Będąc z powrotem w Niemczech, stwierdził, że życie jest ciężkie, kiedy nie ma się kogoś, na kogo rozkazach można by polegać. Większość ludzi nie wykazywała ani krzty honoru czy respektu. Doktora poznał, kiedy wpadł w ręce niemieckiego wymiaru sprawiedliwości po bójce z dwoma wątłymi typami w jakiejś knajpie. Na krótko przed procesem o uszkodzenie ciała doktor stanął przed drzwiami jego surowo urządzonego, dokładnie wysprzątanego mieszkania na obrzeżach Monachium. Powiedział, że może mu załatwić pracę. Doktor emanował autorytetem. Hans zauważył to, kiedy tylko spojrzał w jego oczy. Przepełniło go wtedy niewypowiedziane szczęście. Miało ochotę złapać go w ramiona z okrzykiem "Oui, mon capitaine!" na ustach. Już podczas procesu doktor wstawił się za nim, oznajmiając sędziom, że ma dla niego ofertę stałej pracy w sektorze ochrony. Jak się okazało, praca ta polegać miała na bezwarunkowym wykonywaniu zleceń, które dostawał wyłącznie od doktora. Hans wyprostował się, kiedy drzwi otworzyły się i z domu wyszli policjanci i Jane. Jeden z mężczyzn prowadził ją pod ramię w kierunku samochodu, którym przyjechali. Jane wyglądała na roztrzęsioną i przestraszoną. Hans potarł twarz, a następnie przesunął dłonią po ostrzyżonych na centymetr włosach. Kiedyś robił tak zawsze po zdjęciu Capi Blanc. Kiedy odjechali, odczekał jeszcze chwilę, po czym podążył za nimi.